Tam coś jest. Tam coś jest. Co i dlaczego warto zobaczyć w Lubuskiem? Zaprasza Krzysztof Chmielnik.
Witam Państwa serdecznie w kolejnej audycji Tam coś jest. Moim gościem jest pan Jan Zalewski z Muzeum Lubuskiego w Gorzowie imieniem Jana Dekerta, tak?
Tak, witam serdecznie, witam Państwa, witam Pana.
O Janie Dekercie wspomnimy za jakiś czas. Ja chciałbym może najpierw zwierzyć się z pewnej rzeczy, którą jest może taka dosyć dla nas wszystkich zielonogórzan typowa, że znamy ten Gorzów na odległość. Ja akurat znam dobrze z mapy. Poszukiwania moje były związane z pewnymi wydarzeniami, które działy się w dawnym Gorzowie. Panie Janie, niech mi pan powie, bo będziemy mówili o tożsamości Gorzowa, to mam taką metaforę na zaczęcie naszej rozmowy, że patrząc na mapę, układ miasta w 1945 roku jest bardzo czytelny jako średniowieczny, natomiast współcześnie bardzo trudno jest tą średniowieczność w Gorzowie, ja mówię o mapie, jakoś odkryć. I mam takie w związku z tym wrażenie, że w Gorzowie trzeba tą tożsamość nieco odgruzować, jeśli mogę tak powiedzieć.
Wydaje mi się, że ja mogę mówić wyłącznie tutaj w kwestii tożsamości określenia funkcji muzeum, bo prezentuję jakby to stanowisko i jestem muzealnikiem przede wszystkim. I na tej
ale jest pan jakby również i gorzowianinem, prawda? I
Jestem również gorzowianinem. Ta tożsamość, ona cały czas się pojawia, kwestia tożsamości, problem tożsamości, identyfikacji, funkcji muzeum również, prawda, które jakby kultywuje tą całą spuściznę i określa ją. Wydaje mi się, że z punktu widzenia jakby funkcjonowania tutaj muzeum mamy bardzo dużo zadań właśnie do spełnienia w zakresie również ekspozycji, prawda, które jakby tą tożsamość wyświetlają nam na co dzień. Myślę tutaj o ekspozycjach historycznych przede wszystkim, które obecnie mieszczą się w Muzeum Spichlerz.
Panie Janie, wiem, że w Pana zainteresowaniach są również fortyfikacje wokół miasta.
Właśnie do tego zmierzam. Bo,
no właśnie, bo to są, jak patrzę na mapę, proszę mi pozwolić dokończyć, to ja widzę na tej przedwojennej mapie takie nazwy jak Schießgraben. Dzisiejsza jest ulica Strzelecka, która w jakiś sposób powiela tą nazwę. Schießgraben.
Tak, no fosa strzelecka jak najbardziej.
Fosa czy okopy strzeleckie, tak, prawda? Tak. Dalej w kilku miejscach mamy nazwę na tej mapie Szance. Jedna z tych nazw Szance na Zantocher Forstadt, czyli na przedmieściu santockim, znajdowała się właściwie na terenie muzeum przy Warszawskiej.
Tak, tak. Znaczy do dzisiaj mamy czytelne ślady tego szańca, który generalnie, jeżeli spojrzymy na historię miasta w okresie od powiedzmy od roku 1631 mniej więcej, gdy wojska szwedzkie wylądowały tutaj w Gorzowie pod wodzą Gustawa II Adolfa, zaczęto intensywnie jakby podchodzić do problemu umacniania miasta. Chociaż wcześniej już te ślady jakby pojawiały się w umocnieniach dookoła Gorzowa, między innymi tutaj myślę o Krowim Grodzie, prawda, który początkowo był taką gragią cysterską rozbudowaną w duże umocnienie. Natomiast ten obiekt, o którym pan mówi w Gorzowie, został w czasach napoleońskich w roku 1813 dokładnie przebudowany na lunetę. Początkowo był obiektem, który wchodził w cały skład jakby systemu zaproponowanego właśnie przez wojska szwedzkie, który dookoła miasta jakby sprawował całą pieczę właśnie nad bezpieczeństwem również i nad obronnością. Tych umocnień dookoła Gorzowa było bardzo dużo, bo na samej mapie szwedzkiej, która pochodzi z roku 1632, mamy odnotowanych w sumie około 8 do 9 takich śladów pozostałości pochodzących z 1631 roku. Tutaj jest jeszcze jedno zagadnienie, bo ten obiekt, o którym pan mówi, który znajduje się obecnie obecnie w ogrodzie muzealnym. On pełni jakby funkcję pomocniczą, natomiast tym najważniejszym miejscem, jakby, które było taką szpicą wysuniętą nad Gorzowem, to
czyli
był
na północ.
Na północ, najbliżej miasta właściwie, to był tak zwany szaniec komendantury miasta. Obiekt, który dzisiaj znajduje się niedaleko amfiteatru, jest to właściwie punkt najwyżej podniesiony na mapie, najbliżej tego centrum ścisłego Gorzowa.
Czy on jest czytelny, tak żeby można było pójść?
On dzisiaj jest tak, on jest czytelny bardzo dobrze na zdjęciach satelitarnych chociażby, aha, bo te obrysy również do dzisiaj jakby są wykorzystywane również do, między innymi nam służyły na przykład do sporządzenia makiety i sporządzenia konwersji planów oryginalnych.
Namawiamy, właśnie, tak. Namawiamy szanownych słuchaczy, aby wygooglowali sobie mapę przedwojennego Landsbergu i
bardzo
poszli
piękne
w te
miejsce.
Poszli
tak.
W te miejsca, to jest, odszukali.
Tak, powiem, to jest miejsce właściwie urokliwie bardzo położone, ponieważ z tamtego punktu przy dobrej pogodzie właśnie widać Santok. Też nawet, prawda?
No także
powiem tak, bo komendantura miasta, która jakby najbliżej tutaj miasta się pojawiła, ona ściśle jakby miała funkcję właśnie ostrzegawczą przede wszystkim, prawda? Bo pamiętajmy o tym, że po roku 1631 została włączona jakby w skład systemu fortyfikacji, które od właściwie Krowiego Grodu, od strony południowej, zamykały taki układ, który był podporządkowany Wieży Mariackiej. Wieża Mariacka była takim
centralnym
punktem obserwacyjnym. Dzisiaj przy okazji tych remontów właśnie, które wieża przechodzi, mamy tam, jeżeli Państwo oczywiście byli na górze, bo podejrzewam, że większość z Państwa zna, są okna ambrazury, takie bardzo szeroko panoramiczne okna, które podejrzewa się w okresie właśnie w roku 1624, kiedy wieża została podniesiona, o ten charakterystyczny oktogon taki, prawda, który znajduje się, jest obmurowany. Pierwotnie była to konstrukcja drewniana, która została następnie olicowana cegłą, ale w każdym razie te okna ambrazury, pseudoambrazury, czyli służyły obserwacji, tak, komunikacji właśnie na osi diagonalnej od szańca komendantury miasta, który jest od strony północnej i od strony południowej z szańcem, który mieścił się na lewym brzegu Warty.
Oczywiście to tak. Nie jestem do tego specjalnie uprawniony, ale mam taką swoją tęsknotę, kiedy patrzę na tą starą mapę i zresztą podobnie jest chyba w innych miastach lubuskich, że PRL tak dosyć brutalnie obszedł się z nazwami ulic, że jakby przywrócenie, czy pewnego rodzaju pomysł na przywrócenie nazw naturalnych, tak bym powiedział, no miałby pewien sens, no bo przecież Mauerstrasse, ta która ulica, która kiedyś szła wzdłuż murów, ciągle istnieje, nie zniknęła, nazywa się dzisiaj Zabytkowa, moim zdaniem trochę bez sensu. Dawna ulica Schlossstrasse, która szła od rynku, a która dzisiaj nazywa się Obotrycką, zupełnie moim zdaniem jakby nie pozwala gorzowianom przypomnieć sobie, że kiedyś zamek był w Gorzowie, bo przecież skoro byli tam krzyżacy, to prawdopodobnie musieli mieć swoją siedzibę i swój zamek. Gdzie on był, proszę powiedzieć?
No faktycznie, to jest jakby, wrócę do tej ulicy Zabytkowej, bo tutaj jakby zasadza się kwestia tych 130 metrów zachowanych muru obronnego z czterema basztami łupinowymi, które są
no piękna sprawa.
Jakby, tak, no na szczęście uchowały się, prawda?
I tam wiemy, część jest pięknych budynków z piwnicami bardzo.
Tak, tak, ale akurat ta nazwa nie jest przypadkowa, ponieważ jakby ten desygnat postaci właśnie tych reliktów murów obronnych, najstarszych zresztą, bo to jest rok 1320, zamknięcie już jakby
budowy murów. A to stąd Zabytkowa, jest to najstarsza część Starówki.
Tak, one były oczywiście remontowane niedawno, to też był duży jakby kontrowersyjna sprawa z tym remontem. Otóż
no tak, tak.
Pomijam tę kwestię. Natomiast jeżeli chodzi o nazewnictwo, jak najbardziej tutaj te baszty łupinowe właśnie, które jakby wchodzą w zakres tego pierwotnego systemu obronnego średniowiecznego.
To urocza część Gorzowa, tutaj, szczególnie
tak,
wieczorem.
Tak, tak.
Byłem
natomiast
tam kiedyś.
Natomiast wracając do zamku krzyżackiego, to trochę na wyrost jest z tym zamkiem, bo faktycznie zasadniczo powinno się określać jako Herrenhaus, prawda, czyli dom panów. Tak? No, mamy na Rycinie Meriana odrys tego obiektu, który no, między innymi pozwolił nam do wprowadzenia detalu do makiety, prawda, na podstawie konwersji planów
szwedzkich. Gdzie on się mniej więcej
znajdował? To jest miejsce przy ulicy Obotryckiej, na miejscu dokładnie dzisiejszego przedszkola, żłobka, które w taki charakterystyczny sposób przy ulicy Herberta zbiega w kierunku
Czyli gdzieś tam. Państwo, szukajcie ducha krzyżackiego Herrenhausu.
To był bardzo, bardzo interesujący obiekt. My nie znamy, jakby wiemy, że wiadomo, że krzyżacy od 1405 roku już zaczęli rozbudowywać, jakby wzmacniając. Później mieliśmy ten tumult, prawda? Rok 1440-54 krzyżacy zostali jakby tutaj odsunięci, prawda, przez Miesza. Natomiast chodzi o kwestię lokalizacji również tego obiektu. To znaczy zamek dokładnie był położony na miejscu grodu zasadzce miasta, tak się podejrzewa, Albrechta II, który w tym miejscu...
Czyli tam gdzieś było pępek miasta, może tak powiedzieć.
No troszeczkę, może nie pępek miasta w tym sensie, ale na pewno miał bardzo istotne znaczenie obronne, ponieważ na wysokości zamku krzyżackiego do dzisiejszego dnia zresztą można zaobserwować przy niskim stanie wody wychodzący grunt rzeki, prawda, koryta rzeki, brud po prostu, który tam funkcjonował, jakby było to miejsce ściśle obronne i taka pięta Achillesowa miasta, którą należało wzmocnić już od początku, od zalążku, tak?
Zgodnie, szanowni państwo, z pewną średniowieczną tradycją, zamki władców miasta nie były integralną częścią miasta, zawsze
były
w pewnej opozycji.
Tutaj też jest ciekawostka, bo ten obiekt, który znajdował się w Gorzowie, on ma też bardzo interesujące tutaj konotacje, jeżeli chodzi o ikonografię jego. I jeżeli ktoś na przykład dysponuje zdjęciami z pierwszej ćwierci XX wieku, można znaleźć bardzo ładną taką plecionkę krzyżacką, na której jest baszt łupinowy, które prawdopodobnie wchodziły w skład systemu tego obronnego.
Ostatecznie zamki krzyżackie w wielu miastach smutnie skończyły, ponieważ w ramach buntu mieszczanie burzyli te...
Jak najbardziej tutaj w Gorzowie też...
I pewnie też tak w Gorzowie było.
W Gorzowie też było. No, te relikty, które mamy tutaj pokazane na rycinie Meriana, to już jest XVII wiek i praktycznie pozostał jeszcze stop, który też wyrastał jakby na gruncie baszty łupinowej, ale w każdym razie mamy oznaczony bardzo szeroki budynek, który tworzył też palazzo w środku, prawda?
Aha. Panie Janie, zostawmy już tych krzyżaków, bo to nam jeszcze ciekawych rzeczy tutaj parę zostało. Ja chciałbym przejść do Jana Dekerta, ale tak jakby troszeczkę łukiem przez Park Siemiradzkiego, który kiedyś nazywał się Kwilica i to też jest taki przykład jakiejś nazwy, która jakoś mi się słabo, ten Siemiradzki, kojarzy z Gorzowem. Podobnie jak Jan Dekert. Jan Dekert przecież nie urodził się w Gorzowie.
Nie urodził się w Gorzowie, urodził się w Bledzewie. My nie wiemy nawet, czy w Gorzowie był w ogóle. Od tego trzeba zacząć. W każdym razie na pewno ta kwestia tożsamości właśnie, o której mówiliśmy tutaj na początku, przekłada się na jego sylwetkę i potrzeba określenia jakby identyfikacji dla miejsca. Szczególnie myślę tutaj o muzeum w Gorzowie, które nomen omen położone jest przy ulicy Warszawskiej, przecież doskonale wiemy, prawda?
Też.
Ale natomiast skąd akurat się wzięła postać Dekerta, który w Bledzewie się urodził? No, to jest jakby pomysł, który jeszcze sięga roku 99, kiedy mieliśmy tutaj transformację administracyjną na terenie, jak wiemy, województwa. No i zabiegano wówczas, ówczesny dyrektor, pan Zdzisław Linkowski, zasłużony dyrektor Muzeum Lubuskiego, zabiegał o stworzenie właśnie takiego
patronatu,
patronażu osoby, która bardzo ładnie by się wpisywała właśnie w ten kontekst regionalny i łączenia jakby również tych elementów nowych, które pojawiły się wówczas, to znaczy mam na myśli właśnie tą myśl samorządową, prawda? Dekert z racji tej, że był, jak wiemy, działaczem społecznym, który doskonale tutaj odegrał swoją rolę, jeżeli chodzi o mieszczan, tak, w Konstytucji.
Jemu właściwie zawdzięczamy zrównanie klasy kupieckiej. Tutaj się wetnę nieco. Aby zachęcić słuchaczy do zapoznania się sylwetką tego arcyciekawego człowieka, ponieważ jest to postać literacka i nie wiem, czy pan, panie Janie, podziela tą opinię, że on mógłby być pierwowzorem dla Wokulskiego, Stanisława z Lalki.
Jeżeli spojrzymy na pracę organiczną, prawda, taką myśl pozytywistyczną tutaj, jak na pewno wyrażał Descartes, powiem, że był w pewnym momencie człowiekiem sukcesu, faktycznie w wieku 28 lat zaledwie, wiemy, że zawiązał tak z magnatami kompanię manufaktur wełnianych, ale też jego synowie, którzy później otrzymali akty nobilitacyjne, między innymi Jan Descartes junior był biskupem warszawskim, prawda, czyli tutaj jakby...
Wspaniała kariera,
ale też zastanawiamy się, jakie były korzenie rodu, prawda, bo nazwa Kupieckie jak najbardziej, ale zastanawiam się, czy nie były korzenie niemieckie, znaczy w sensie brzmiącej nazwy od Deckert, prawda?
No który, tak.
Szczególnie to jest ciekawe, bo faktycznie goście z Niemiec pytają o tą osobę. To też jest takie charakterystyczne.
Oni też
bardzo
poszukują
czegoś. Czy to jest ich człowiek, prawda? Mówiąc w tym sensie. Ale my mamy bardzo, bardzo ładną właśnie
to
tą...
To takie trochę nieadekwatne, prawda? Bo ludzie tamtych czasów nie byli tak silnie związani z ideą państwa, tak jak my dzisiaj jesteśmy związani. Bardziej byli związani z fachem, religią, z miejscem zamieszkania, patrząc na Descartesa, to też nie za bardzo, bo ich działalność była tak terytorialnie przecież odległa. Proszę powiedzieć o wystawie Godła.
Tak, właśnie tu też zachęcałbym Państwa, bo to, że robimy ekspozycję Twój znak, Twój dom, to jest jakby akcja obywatelska i sam tytuł o tym świadczy. Zamysł był taki, bo przygotowujemy ekspozycję oczywiście w związku ze stuleciem niepodległości. Zaproponowaliśmy współpracę z mieszkańcami, to znaczy generalnie będziemy łączyć różne instytucje, też osoby prywatne, osoby fizyczne, które by pomogły nam zorganizować właśnie przed dzień święta niepodległości. Podległości taką wystawę, która składa się z różnych obiektów.
Kiedy przewidujecie Państwo?
9 listopada przewidujemy otwarcie tego.
Już blisko.
Tak, natomiast charakter tej ekspozycji ma być o tyle unikatowy, ponieważ dotyczy jakby funkcji symbolu, który mieści się w przedmiotach, no mówmy wprost, egalitarnych, prawda, nie elitarnych. Nie mówię tutaj o skarbcach, prawda, wawelskich, gdzie mamy złote sygnety, obiekty, które są trudno dostępne. Ale właśnie o tych obiektach, które są wyjęte gdzieś z szuflad, prawda, przechowywanych między innymi przez osoby, które między innymi z Kresów przywiozły bardzo interesujące pamiątki.
Kończymy już naszą rozmowę. Grzechem jest w ogóle tak mało mówić o Gorzowie, ale...
Zapraszam na ekspozycję,
będziemy
robić również tutaj,
Mam nadzieję, że gdzieś i na tej wystawie mieszkańcy Gorzowa dowiedzą się, że nasz orzeł, jeśli idzie o heraldykę, nie jest biały, tylko tak naprawdę jest srebrny.
Tak, dokładnie.
W wersji kolorów, tych takich, które można uzyskać w druku, on jest po prostu biały. Dowiecie
się
Państwo...
Tak, i też nie wiemy dokładnie, czy to jest orzeł przedni, czy bielik, prawda, bo że tak powiem, współcześni badacze tutaj mają z tym przecież straszny problem, bo bielik tak naprawdę nie jest orłem, tylko jest orłanem, prawda, czyli też jest kwestia jakby dyskusyjna, ale podejrzewa się, że ze względu właśnie na piękny biały ogon, który wielokrotnie w przedstawieniach artystycznych i powielania w różnych przekazach ikonograficznych był charakterystycznie bardzo stylizowany, prawda? I to jest jakby wskazówka, dlaczego akurat bielik stał się naszym godłem. Z uwagi właśnie na ten detal w postaci białego ogona, który jest bardzo charakterystyczny.
Ja panu bardzo dziękuję. Dziękuję również i państwu i w imieniu swoim oraz w imieniu dyrekcji Muzeum Lubuskiego imieniem Jana Descartesa. Zapraszamy Państwa do oglądnięcia tej wystawy związanej z naszym herbem narodowym, z godłem, z herbem. Dziękuję panu.
Również zapraszam, życzę wszystkiego dobrego, również świętowania najbliższego, oczywiście, które w związku z rocznicą niepodległości będzie miało miejsce, także wszystkiego dobrego, pozdrawiam serdecznie.
Pozdrawiam również, do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Tam coś jest. Tam coś jest. Co i dlaczego warto zobaczyć w Lubuskiem.